studiu Radia Kraków już trwa dyskusja, już prawie się pokłóciliśmy tu wszyscy w studiu. Przedstawię gości raz jeszcze. Barbara Sadurska, pisarka i prawniczka, która zajmuje się prawem autorskim. Dzień dobry. Jadwiga Malina, poetka, prozatorka, członkini zarządu krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i też członkini Unii Literackiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I wreszcie właściciel i współtwórca wydawnictwa Austeria, cudownego wydawnictwa krakowskiego, Wojciech Hornat. Dzień dobry. Czy wydawanie książek to jest biznes, czy to jest ryzykowny biznes i czy wolno nam traktować książkę jako produkt, taki sam jak każdy inny, który musi znaleźć nabywcę i wtedy dopiero możemy mówić o zyskach i o zarobkach dla autora i dla całego szeregu osób, które składają się na ten efekt finalny, że klient, czytelnik dostaje książkę, produkt do rąk. Panie Wojciechu.
Tak, to ja odpowiem przewrotnie na to pytanie. Można się przyjrzeć, ile jest wydawnictw w Polsce i ile się książek wydaje w Polsce. I to jest w zasadzie odpowiedź. I nie wiem, ile jest wydawnictw, ale wiem, ile się wydaje mniej więcej książek. To jest 30 parę tysięcy tytułów rocznie. Oczywiście w tych 30 parę tysiącach są różne rzeczy, się mieszczą, ale niemniej no, widać gołym okiem, że tych wydawnictw jest mnóstwo, że wydaje się mnóstwo książek. I to jest chyba odpowiedź. Znaczy, z drugiej strony jest tak, że są książki i książki. Jeżeli teraz ten temat, który się pojawił niedawno, chłopek i tego nakładu 500 tysięcy, no to jest jakiś wierzchołek wielkiej góry, która ma różne poziomy. I to jest oczywiście przypadek szczególny. Generalnie rzecz biorąc, wydawanie książek nie jest rzeczą łatwą, zwłaszcza jeżeli mówimy o książce ambitnej, czy książce, która jest właśnie niszowa i gdzie nie ma dużych nakładów. Wtedy rzeczywiście problemy się pojawiają i to nie jest dochodowe zajęcie. I często trzeba zdobywać środki z innych źródeł, żeby to było możliwe. To tyle, jeżeli chodzi o mnie. Natomiast no, jeżeli chodzi w ogóle o Austerię, to my działamy od prawie 30 lat i działamy skutecznie. To jest jakby powodowane kilkoma czynnikami oczywiście. To nie jest to, nie mogę tego powiedzieć tutaj na antenie w tej chwili w paru zdaniach. Niemniej rzeczywiście nasz środek jest wyjątkowy, bo my wydajemy książki niszowe wyłącznie. Znaczy nie mamy dużych nakładów. U nas największy nakład to było kilka tysięcy egzemplarzy. A podstawowy nakład to jest 500, 200, 300. I ja nawet myślę, że my działamy na zasadzie responsów, że nasi czytelnicy po prostu obserwują, co robimy i kupują ten nakład, taki czysto egzemplarzy. I to, co jest jakby naszym sukcesem, to, że udało nam się funkcjonować na poziomie właśnie 500 egzemplarzy, że ten nakład udaje nam możliwość funkcjonowania. I to jest jakby źródło tego, że my możemy funkcjonować. I z naszego punktu widzenia oczywiście wydawanie książek nie jest rzeczą łatwą. Jest to ciągła walka o przetrwanie. Natomiast robimy to, mamy z tego satysfakcję, poczucie też misji, którą wykonujemy. Nie wydajemy książek złych. W zasadzie wszystkie książki Austerii można wziąć do ręki i nie ma ryzyka, że się człowiek zawiedzie. I to też spowodowało, że zbudowaliśmy sobie jakąś grupę czytelniczą wokół wydawnictwa.
I jakąś markę, że jeżeli idziemy do Austerii, sięgamy po książkę wydaną w Austerii, to wiemy, że to będzie rzeczywiście literatura i to do tego jakościowa literatura. Joanna Kuciel-Frydryszak, autorka Chłopek, no wywołała dyskusję, są tacy, którzy nazywają ją cichą rewolucjonistką, ponieważ no, wsadziła kij w mrowisko i pokazała, jak wygląda sytuacja autora i jakie autor ma prawa i szanse, nie chcę tego nazywać sporem, ale w dyskusji z wydawnictwem, które zarabia grube pieniądze na jego dziele, bo Chłopki sprzedały się w nakładzie 500 tysięcy egzemplarzy. To są nakłady niebotyczne. To kiedyś tak się książki sprzedawały w takich nakładach. Dzisiaj już nie, tak jak tu wcześniej pan Hornat powiedział. Dzisiaj czasami to jest 500 sztuk, 1000, 2000. No a Chłopki rzeczywiście sprzedały się w gigantycznym nakładzie i przyniosły wydawnictwu gigantyczne pieniądze. Autorce nie. Autorka teraz weszła w spór z wydawnictwem oczekuje na podstawie tak zwanego artykułu, klauzuli bestsellerowej, artykułu 44 ustawy o prawie autorskim, jakby redefinicji swoich warunków. I to jest chyba klucz do całej sprawy, bo często autorzy, którzy piszą książki, już są tak bardzo wdzięczni za to, że ktoś zechciał im wydać książkę i nie musieli nawet za to zapłacić, bo czasami płacą sami za wydanie swojej pierwszej książki, drugiej. Mówi o tym dzisiaj zresztą w wywiadzie dostępnym na Gazeta Wyborcza.pl Inga Iwasiów. Ona też była w takiej sytuacji na początku, że niemalże dziękowała za to, że ktoś zainteresował się jej pisarstwem i często jest tak, że rzeczywiście tak są traktowani autorzy, a przecież to jest praca.
Inga Iwasiów jest autorką bardzo wnikliwego i naukowego opracowania, bo jest naukowczynią, profesorką, opracowania diagnozującego stan rynku książki sprzed kilku lat. Ta publikacja jest już dostępna. To bardzo mądre słowa, które już dawno temu padły. I był czas na to, żebyśmy mogli reagować. No niestety oczywiście reakcje są zawsze, a posteriori są troszeczkę spóźnione. Ciekawe jest to, że dzisiaj spotykamy się z wydawcą rzeczywiście wyjątkową pozycją, ale wydawnictwa w ogóle są bardzo zróżnicowane. I akurat tutaj mamy do czynienia z Austerią, którą wiele osób szanuje. Wiemy, że są te książki świetnie wydawane graficznie, ale też mają znakomitą redakcję. Mamy też wydawców po drugiej stronie barykady, którzy przyjmują książki wielonakładowe, oszczędzając, że się tak eufemistycznie wyrażę, na redakcji czy na szacie graficznej. Są zdjęcia stokowe i te książki też się sprzedają, też trafiają w jakąś niszę rynku. Więc tutaj głos pana Wojciecha jest głosem ważnym, ale nie jedynym możliwym ze strony wydawcy. Mamy wydawnictwa po pierwsze ogromne, po drugie takie, które powiedzmy publikują rzeczy bardzo, nie chcę powiedzieć, że nieambitne, ale przeznaczone dla czytelnika niewyrobionego jeszcze, takiego, który potrzebuje rzeczy szybko czytającej się, łatwej w odbiorze, nie? Czy wydawanie książek jest biznesem? No na pewno tak.
Skoro jest tyle wydawnictw?
Poza tym trzeba utrzymać pracowników wydawnictwa, trzeba utrzymać lokal, trzeba zapłacić wszystkie koszty. Czy pisanie książek jest pracą? Oczywiście tak. Po stronie autorów są dokładnie takie same koszty, tylko w skali inne. Nie? Też musimy zapłacić rachunki, też musimy przeżyć. Najnormalniej w świecie.
Zapłacić ZUS.
Tak, za każdym autorem stoi kilka osób, które mogłyby być utrzymywane z pracy pisarskiej. Za każdym wydawcą stoi rzesza ludzi i ich rodzin, którzy mając etaty albo wynagrodzenia na podstawie umów, po prostu się z tego utrzymują. Za każdym nakładem książki stoi jakiś dystrybutor bardzo potrzebny na rynku. Ja to powiedziałam w wywiadzie udzielonym Gazecie Wyborczej. Dystrybutor jest potrzebny. Nie wyobrażam sobie, żeby wydawcy, zwłaszcza mali, sami zajmowali się całą logistyką. No proszę sobie wyobrazić, że jednoosobowe lub dwuosobowe wydawnictwo ma jeszcze rozwozić książki do księgarni. To w ogóle nie wchodzi w grę. Więc za każdym nawet maleńkim 200-500 nakładowym
dziełem
stoi jakiś dystrybutor, który w skali utrzymuje ogromne hale magazynowe, pracowników, logistykę i za każdym człowiekiem, który zajmuje się naszymi książkami, stoi wynagrodzenie. I on utrzymuje jakąś rodzinę. Nawet jeżeli nie rodzinę w znaczeniu tradycyjnym, tak? Nawet jeżeli to są tylko kotki i pieski. Proszę bardzo, też ma prawo, nie? I księgarnię na samym końcu. Jeżeli nawet wieszamy przysłowiowe tam złe słowa na marketingu internetowym i na księgarniach internetowych i na tym, że wydawcy sami sprzedają w internecie książki od razu ze zniżką, to przecież za sklepami internetowymi też stoją ludzie, którzy to obsługują. Ktoś te książki pakuje, ktoś te książki...
Wiem, tylko odchodzimy, pisuje. Basiu, w tym twoim wywodzie odchodzimy od sedna, od dwóch postaci, to znaczy autora. Ile z tego, z tej ceny okładkowej powinno trafiać do autora? I czy wynagrodzenie autora to powinno być tylko wynagrodzenie za sprzedanie konkretnych egzemplarzy? Bo jeżeli sprzeda się 500 sztuk i nawet niech autor dostanie 10 zł od egzemplarza, no to wciąż jest bardzo niska kwota.
Zgadzam się, ale nie oddalamy się od autora, tylko się do tej informacji zbliżamy. Spójrzmy na to. Na pracy autorów, autorek, zbudowany jest cały ogromny rynek książki. U podstaw leży ten moment, kiedy my, autorzy, autorki, siedzimy przed naszymi komputerami albo przy naszych biurkach i piszemy. I na tym, na tej naszej pracy zbudowana jest,
no, ale to tak
cała
sama
machina.
Piekarz piecze i chleb pytanie, i też tak samo płaci,
no,
się za transport.
Dokładnie. No dokładnie. I teraz pytanie.
A my nie.
I teraz pytanie, czy my z naszej pracy nie moglibyśmy się utrzymywać? A przecież to, co się teraz dzieje, to jest poniekąd bardzo ważna społecznie kwestia ujawniania, ile naprawdę zarabiamy. 2500 rocznie ze sprzedaży książek? 4000 rocznie? Ktoś powiedział, że zarobił 20 tysięcy na rok. Jak się z tego utrzymać?
No to nie są stawki, z których można się utrzymać. Utrzymać może się garstka pisarzy.
Może warto byłoby w związku z tym,
którzy
inaczej
sprzedają wysokie nakłady i którzy mają argumenty w dyskusjach z wydawnictwami, bo jeżeli sami wydadzą książkę, to tej książki nie sprzedadzą, bo ta książka potrzebuje promocji.
To nie jest
potrzebuje odpowiedniej półki.
To nie jest kwestia dyskusji z wydawcą. Sporządzam, konsultuję i negocjuję umowy w prawie autorskim i od strony wydawców, i od strony autorów. Robię to od 25 lat. To naprawdę nie jest tak, że wydawca może dać jeszcze więcej. Bo wbrew pozorom, inaczej trzeba byłoby po prostu poprzesuwać te klocki w całej tej układance. Tak? Zobaczyć, jak ważną rolę ma autor i zagwarantować udział nie mniejszy niż, nie wiem ile, w każdym sprzedanym egzemplarzu książki. Resztą niech się dzielą pozostali gracze. Natomiast to nie jest tak, że jeden autor, nawet najlepszy, nawet taka autorka, która sprzedaje 500 tysięcy egzemplarzy, nie ma takiej siły negocjacyjnej, dlatego że po drugiej stronie stoi wydawca, który też jest przyciśnięty do ściany. Tam dalej już się nie ma jak przesunąć, tam dalej jest mur.
Tu na chwilę postawimy kropkę, ale wrócimy do naszej dyskusji za kilka minut.
W takim razie, bo...
Wracamy do rozmowy o sytuacji pisarzy, twórców w Polsce. W studiu goście Jadwiga Malina, poetka, prozatorka, członkini Zarządu Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i członkini Unii Literackiej, Barbara Sadurska, pisarka i prawniczka zajmująca się prawem autorskim. Wreszcie właściciel i współtwórca wydawnictwa Austeria Wojciech Ornat i Barbara Sadurska, prawniczka, już mówiła, że jest propozycja rozwiązania, które byłoby uczciwe i uwzględniało interesy wszystkich trzech jakby elementów, to znaczy po pierwsze autor, po drugie dystrybutor, po trzecie wydawnictwo, tak żeby każdy zarobił uczciwie i żeby nikt nie wykorzystywał pracy innych. Tylko jak ten tort podzielić z tej ceny okładkowej, która tak naprawdę nie jest wcale ceną sprzedaży, bo mamy przeceny już w dniu czasami publikacji książki, premiery. Potem mamy egzemplarze, które gorzej się sprzedają, więc trafiają na różne kiermasze i tam w ogóle książki są sprzedawane często za bezcen. żeby tylko w ogóle je sprzedać.
Tak, to prawda. Poruszasz kilka ważnych kwestii. Po pierwsze tego, że wszyscy gracze są na tym rynku ważni, potrzebni i za nimi stoją i ogromne koszty, i też wynagrodzenia dla konkretnych ludzi. Jeśli chodzi o dystrybucję, to pamiętajmy, że cłem kryją się nie tylko ci źli, ale też nasze ukochane księgarnie.
Które znikają.
I po prostu księgarze, którzy są naszymi, chciałabym powiedzieć, personalnymi doradcami i przewodnikami po świecie książki. I tutaj wielki szacunek dla dobrych wydawców, dla dobrych księgarzy.
Ale decydują klienci finalni, to tak. Znaczy ci kupujący. Jeżeli ja mam do wyboru pójść do pięknej księgarni i zapłacić za książkę 70 zł, a zapłacić 40 zł za tę książkę w internecie,
naturalnie, zwłaszcza jeżeli kupujesz więcej niż jedną książkę w miesiącu. I tutaj jest, poruszasz kwestię, której ja nie potrafię rozwikłać. To znaczy, pozwólcie, że bardzo króciutko to naświetlę. Na niewielu produktach, a właściwie chyba tylko na książce, mamy nadrukowaną cenę. Kiedy ktoś sprzedaje mleko owsiane, producent, taki producent, ktoś, kto naprawdę ma owiec i produkuje to mleko i przynosi je do, to jest producent A, taki pisarz, nie? Tak bym powiedziała. Przynosi to do firmy, która mu to mleko zbranduje, czyli wleje do pięknych opakowań i da swoje logo.
Ale też masz mleka z ceną na okładce, a potem kupuje na promocji właśnie, 3 plus 3
wiesz,
gratis.
To nie widziałam mleka z ceną nadrukowaną na okładce.
Jest taka firma na A, która drukuje cenę na cena okładce jest, i potem nie kupujesz za tę cenę.
Ta cena jest, ale na książkach jest cena, tylko nie na Austerii.
Ale nie tylko, znaczy
jest
nie.
Cena nadrukowana.
Ale nie ma
i teraz
obowiązku ceny.
Ja mam, do czegoś zmierzam, tak? Oczywiście tutaj już mi pokazałaś, że jest jedna sytuacja wyjątkowa.
I potem masz promocję w sieci, gdzie masz 3
ja
plus 3
gra. Ja nie o tym mówię. Ja pytam w ogóle o zbudowaniu ceny okładkowej. Skąd ona się bierze? Wydawca tę cenę niejako sobie wyobraża, przewidując, jakie marże nałożą poszczególni następni uczestnicy tego rynku. Gdy tymczasem, co do zasady, z wyjątkiem sytuacji, kiedy sklep jest jednocześnie sklepem producenta, to mamy sytuację, w której mleko kosztuje i produkt X kosztuje 2,50, trafia do hurtowni, hurtownia dokłada 50% i sprzedaje po 3,75, to trafia do sklepików bardzo różnych. I w jednym sklepiku bardzo popularnym i modnym będzie to kosztowało 9 zł, w dyskoncie będzie kosztowało 4 zł, a w internecie z dostawą będzie kosztowało na przykład 4,99. Nie wiem, wymyślam teraz, tak? Produkt X. Natomiast zupełnie inna, odwrotna sytuacja jest z książką. Ten mechanizm jest odwrotny. To znaczy, producent, czyli wydawca, wyobraża sobie jakąś cenę i ją zakłada i od niej odlicza procenty. Gdy tymczasem wyobraźmy sobie sytuację, być może nie wszyscy wydawcy tak robią, tak? Ale ci najwięksi na pewno tak. No wiem, bo jakby jestem przy tym, w tym procesie. Gdyby wydawca sprzedawał książkę za 25 zł, ona by trafiła do hurtownika, czyli do dystrybucji. I dystrybutor może sobie dołożyć ile chce, tak? Tylko musi też wziąć pod uwagę to, żeby ten produkt się na końcu finalnie sprzedał.
No właśnie. Chciałabym, żeby Jadwiga zabrała głos, bo ty jesteś autorką, poetką do tego.
Tu się pojawiło tyle wątków, że właściwie nie wiem, co miałabym powiedzieć. Przede wszystkim się cieszę, że rozmawiamy o książkach i o sytuacji pisarzy, bo był to temat, jest to temat zamiatany przez wszystkie kolejne władze pod dywan. No i nazbierało się tak dużo śmieci, mówiąc w cudzysłowie, i problemów, i patologii, że trudno odgruzować, bo pojawiają się też różne grupy interesów. Właśnie są wydawcy, są dystrybutorzy, są redaktorzy, tłumacze, potem jest pisarz.
To porozmawiajmy o tych
pisarzach. I ta piramidka, o której tutaj wspominała Basia, właśnie jest odwrócona nieco. To znaczy ten, od którego wszystko się zaczyna i dajemy możliwość pracy kolejnym osobom na kolejnych szczeblach tych naczyń połączonych, którymi jest rynek książki. no my jesteśmy jakoś przez ten system zupełnie pomijani, nie jesteśmy w ogóle widoczni jako pisarze, ale chciałabym też tutaj powiedzieć, że my mówimy ogólnie o książce, ale prawda jest taka, że no trochę musimy dzielić tę książkę na książkę no tak zwaną komercyjną, która jakoś sobie jeszcze radzi i nie ma najgorzej, i książkę, która no tak zwaną, nazwijmy to literaturę wysoką, książkę artystyczną, no która w tym momencie w Polsce ma najgorzej. Tutaj myślę o dramacie, no, o poezji.
Kwestia tego, że po prostu czytelnicy nie kupują tych książek.
Od tego trzeba zacząć, że książka nie jest zwykłym produktem. To nie jest zwykły produkt, to nie jest mleko. Książka jest chroniona przez naszą konstytucję RP, tam chyba to jest artykuł 6, jako dobro kultury, jako nośnik wartości i jako budulec tożsamości narodowej. Musimy to powiedzieć.
Dopóki nikt nie sięga po tę książkę, to to jest trochę papieru.
Tak, ale my bez tego nie będziemy... powiem to,
trzeba książki czytać.
Narodem.
Jadwiga, zgadzamy się z tobą, absolutnie tak. Książki są bardzo cenne i są absolutną wartością. Natomiast
ale
zgadzam się też
na
z
to,
głosem,
że ludzie to czytają.
Słyszysz, co mówimy. No. Mówimy to, że księgarnie nie utrzymują się nawet nie dlatego, że mają za mały udział procentowy w cenie okładkowej książki, tylko dlatego, że do księgarni wchodzi jedna osoba dziennie albo 20 osób na weekend. W czasie weekendu.
Nie, myślę, że kluczowe jest to, co pani powiedziała. To jest to, że jeżeli ma się do wyboru wydać 70 zł, a 40, to się wydaje 40 zł. To jest kluczowa sprawa, jeżeli chodzi o księgarnię. Często księgarnie traktowane są jako takie showroomy, że się przychodzi, ogląda się okładki, patrzy się na cenę, robi się zdjęcie i się kupuje przez internet. I to nie jest problem, że się nie... Oczywiście to jest, jeszcze jest kilka innych rzeczy, ale jedna rzecz a propos tego, jak wydawca kształtuje cenę, bo to nie jest tak, że wydawca sobie wymyśla cenę jakąś tam, tylko jest... bardzo to w sumie łatwo zdefiniować. Hurtownia, czyli ten dystrybutor, żąda 50 lub 55, a nawet 60% obniżki. Czyli wydawca musi to skalkulować. Czyli od razu cena idzie na pół. Czyli połowa ceny musi pokryć te koszty, które związane są z produkcją książki, redakcją i garze autora. I to jest wszystko. I rzeczywiście ta dyskusja, możemy się tak spierać długo, ale dlaczego? Dlatego, że rzeczywiście inna jest sytuacja tych wydawców, którzy wydają Chłopki, czy Znaku, czy WL-u, to są korporacje. Inna jest małych wydawców. I jeszcze na czym polega różnica? Że w tych dużych wydawnictwach książka żyje krótko. Tam są cykle roczne, czasami nawet półroczne, dwuletnie i potem sprawa się zamyka. I oni w ramach tych 2 lat muszą książkę po prostu zamknąć.
Wypromować, sprzedać
i koniec,
zamknąć.
Kropka. U nas książka praktycznie się nie kończy. Jeżeli autor się zgadza, to my ją albo dodrukowywujemy, albo podwyższamy cenę. Znaczy właśnie to co powiedziałaś, że ceny my nie jesteśmy wyjątkiem. Że nie
jesteście wyjątkiem.
Nie, są wydawcy, którzy też nie nadrukowują ceny. Natomiast to jest czysto symboliczna sprawa, bo jeżeli wydawca w dniu wydania książki, i to są wydawcy zacni, to nie są korporacjonistów, obniża cenę o 30%. Słowa obraz terytoria. W dniu promocji jest obniżona cena 30%. No to gdzie tu jest księgarnia, przepraszam bardzo? Jak księgarnia ma szansę? Księgarnia dostaje 40% upustu, no to księgarnia jest w ogóle wyeliminowana z rynku kompletnie w tym momencie.
Pozwól, że odniosę się do 2 kwestii. Po pierwsze, rzeczywiście jest tak, że w tym rynku przykład Chłopek pokazuje nam coś bardzo optymistycznego i napawającego nas wielką nadzieją. Jest potencjał w Polakach, którzy kupują książkę i ją czytają. Jest i za Chłopkami poszło kilka innych tytułów, które razem z Chłopkami i niejako w tym nurcie były promowane. To były Akuszerki Sabiny Jakubowskiej, to były Maćka Jakubowiaka, Hanka, czyli opowieść o awansie. Jeszcze kilka innych tytułów w tym gruncie. Więc jest taki potencjał. I teraz to, o czym ja mówiłam, że za mało osób kupuje książkę, mówiąc o księgarni, miałam na myśli w ogóle ostatecznego nabywcę. Nie chodzi tylko o tego, który wchodzi do księgarni z ulicy, także tego, który wchodzi do księgarni przez komputer. Także tego, który zamawia bezpośrednio od wydawcy. Mhm. Po prostu jest troszeczkę za mało osób, które kupują, czytają książki. Gdyby nas było więcej, gdybyśmy podnieśli ten poziom, gdybyśmy powiązali
to. Dlatego pracujemy nad tym, żeby ludzie chcieli czytać.
I druga kwestia, widzisz, powiedziałeś o tym, że dystrybutor na dzień dobry żąda upustu od wydawcy, a gdybyśmy nawet z tym samym skutkiem ostatecznym. Odwrócili ten proces. Nie żąda upustu, tylko dokłada swoją cegiełkę, dokłada swoją marżę. Wtedy byłoby to widoczne, bo nie wydawca byłby tym złym, który daje od razu obniżkę, tylko widzielibyśmy, że dystrybutor dokłada i ile na tym zarabia.
No nie, ale to by nie miało sensu, dlatego że jeżeli wydawca miałby cenę, no tak, ale to wtedy wydawcy musieliby nie sprzedawać książek, tylko je wydawać. Bo jeżeli wydawca ma na swojej stronie książkę za 40 zł, a dystrybutor dołoży do tego powiedzmy 20 zł, no to nie sprzeda tej książki. To jest im, dystrybutor mało tego jest...
Nie zdążyliśmy, ponieważ
chcę powiedzieć, że a propos tego, co ty powiedziałaś, dotyczące właśnie, że książka jest innym produktem niż cokolwiek innego. Ale nie każda książka.
No właśnie.
I tutaj dochodzimy do clou. Jeżeli nie każda książka, no to które książki? I teraz trzeba powiedzieć, jeżeli wchodzi się do Empiku, jest cała masa rzeczy, które trudno nazwać książkami. Albo mielibyśmy wątpliwości, czy one są warte ochrony na przykład, tak? Jeżeli się wydaje 30 tysięcy ponad tytułów rocznie w Polsce, to ile z tych 30 tysięcy wchodzą w tą definicję tego dobra kultury? No to jest... I tu się pojawia
autor i autorka.
A no właśnie, ale nie tylko autor, bo to też może być jakieś opracowanie, to jest kwestia... Natomiast rzeczywiście jest tak, że to jest trudno zdefiniować. I oczywiście ja nie jestem nie bronię się przed tym, żeby w jakiś sposób pomóc autorom i żeby jakoś ich chronić. Tylko rzeczywiście to jest bardzo trudna rzecz. Jeżeli mówimy o chłopkach i o tych... No to ja mam wrażenie, że tam autorka nie miała problemu finansowego. Tam była kwestia tylko więcej, nie mniej. Znaczy tam ona miała, z tego co pisała prasa, to było około 1 000 000 zł gaży za tą książkę. Gdyby to była tego typu kwota, no to w ogóle nie ma tematu żadnego, prawda? No, ty mówiłaś o 20 tysiącach złotych rocznie, no to jest pewien problem, ale z drugiej strony trudno oczekiwać, że wydawcy będą każdemu płacić 1 000 000 zł. To w ogóle nie wchodzi w grę. I to jest, znaczy, ale nie wiem, przerysowuję oczywiście celowo to, ale to jest tak, że tutaj są autorzy i autorzy są autorzy niekoniecznie źli, a nawet powiedziałbym często wybitniejsi, którzy wydają w małych nakładach. I na tym polega, że książki wybitne są w małych nakładach
wydawane. Dlatego czekamy na ustawę o artyście zawodowym, która się jakoś nie może wykluć, dlatego nie mamy stałej ceny okładkowej i dlatego tutaj siedzimy i rozmawiamy, bo jak sami widzimy i słyszymy, problemów jest tyle, że właściwie wątków milion i nie wiadomo, który pociągnąć.
I ja myślę, że będziemy kontynuować te nasze spotkania tutaj, żeby porozmawiać. Też o tym, o czym ty mówisz, Jadwiga, tylko moje pytanie, kto w takim razie ma utrzymywać zawodowych twórców, zawodowych pisarzy, bo mamy aktorów, mamy malarzy, mamy całe mnóstwo twórców, których no dobrze by było otoczyć opieką, zapewnić im
wsparciem, bo to wsparcie, nie będzie ZUS.
Myślę, że to byłoby wsparcie. Ale
tylko kto ma to zrobić.
Ojejku, Piotr Paziński. Mogę wspomnieć Piotra Pazińskiego, który jest tutaj z nami duchem obecny. Piotr Paziński napisał coś, co bardzo mi się spodobało na Facebooku, a mianowicie on przy całej swojej skromności, takiej postawie bardzo, bardzo cichutkiej, wspomniał o tym, że marzyłby mu się powszechny dom książki, w którym byłyby książki właśnie także eseistyczne, także te ambitne, także poezja i które to, który by miał lokalizację, tak jak teraz są biblioteki w każdej malutkiej miejscowości. Gdyby był taki dom, powszechny dom książki, albo nie wiem, spółdzielczy dom wydawniczy, albo spółdzielcza księgarnia, żeby w każdej miejscowości było miejsce, do którego można przyjść i kupić książki, właśnie nie tylko te krzykliwe, nie tylko te najgłośniejsze, nie tylko te, których wydawcy czy autorzy mają siłę promocyjną.
Tu zamykamy dzisiejszą dyskusję, ale nie zamykamy jej w ogóle, tylko dzisiaj, dlatego że trzeba o tym rozmawiać i trzeba wracać.
Rozmawiajmy o tym, bo
dyskusji.
Jest bardzo dużo ciekawych tematów i sama mam dużo do powiedzenia także na temat.
Barbara Sadurska, Jadwiga Malina i Wojciech Hornat byli gośćmi przed finałem.
Tak normalnie, że potem...